Czuję tutaj aluzję do dzieł Petera D'Adamo i jego diety zależnej od grupy krwi. I od razu chciałem tutaj powiedzieć, że pan Peter D'Adamo jest znanym oszustem i hochsztaplerem naukowym, który na podstawie bardzo nikłych przesłanek wymyślił sobie dietę zależną od grupy krwi i na tym ogromne pieniądze zarobił. No ale to już trudno, takie czasy.
Ale czy grupa krwi w jaki sposób determinuje nasze życie?
Nie powiedziałbym, że miało duże znaczenie. Jak popatrzymy na to, jak często ludzie chorują na jakieś choroby, to rzeczywiście są pewne zależności. Na przykład choroby związane z krzepnięciem krwi, jak przykład zakrzepica, częściej dotykają ludzi z grupami A lub B. Niektóre nowotwory są częstsze u osób A i B, niektóre, głównie te, które dotyczą przewodu pokarmowego, są częstsze u osób z grupą 0. Ale to nie są duże różnice, to są jakieś procentowe zmiany, dużej wagi tu, bym tu nie przykładał. Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca chorób zakaźnych i tu rzeczywiście w przypadku niektórych chorób zakaźnych grupy krwi mogą mieć działanie ochronne. Tu przede wszystkim wymienił malarię, dlatego że malaria jest chorobą powodowaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, polska nazwa zarodziec. Jest ich kilka rodzajów i malaria ma cięższy przebieg u osób, które mają grupę A lub B. Mechanizm molekularny tego jest dość dobrze poznany. W każdym razie grupa 0 stanowi jakby ochronę do pewnego stopnia oczywiście, bo taka osoba też dostanie malarię, ale jej przebieg będzie mniej poważny i wyzdrowienie będzie szybsze. Dlatego w Afryce, gdzie malaria występuje endemicznie, większość ludzi ma grupę 0. I jeszcze jest cholera, to jest kolejna azjatycka choroba powodowana przez bakterie przecinkowiec cholery. Tu z kolei grupa A i B ma pewne działanie ochronne, to znaczy te osoby też zachorują na cholerę, ale przebieg będzie łagodniejszy i dlatego w Indiach a także B jest częstsze, przeważa, bo ci ludzie mają, można powiedzieć, ewolucyjną przewagę nad tymi, którzy mają grupę zero. Może naprzód wyjaśnijmy, czym te grupy są. Grupy krwi to są różnice w budowie naszych komórek od strony zewnętrznej pomiędzy osobnikami danego gatunku. I u człowieka takich układów grupowych, czyli takich, gdzie się możemy różnić między sobą, jest 37. W tym AB0, wszyscy słyszeli o tych grupach, RH to jest drugi i wiele, wiele innych, MN, P1, PK, DAFI, no takich tu już nie będziemy mówić, bo to jest dość skomplikowane. Klinicznie one na ogół nie mają znaczenia. Znaczenie kliniczne ma właśnie AB0, dlatego że ludzie są w obrębie gatunku zróżnicowani, jeśli chodzi o grupy A i B i osocze nasze zawiera przeciwciała, czyli białka rozpoznające te antygeny, których nie mamy. W związku z tym nie można przetoczyć krwi od osobnika A do osobnika grupy B, dlatego że ten, który ma grupę B, będzie miał przeciwciała anty-A. I jeszcze trzeba wyjaśnić jedną rzecz. Te różnice pomiędzy nami, A i B, są spowodowane tym, że na powierzchni naszych komórek, nie tylko krwinek, bo to się przyjęło, że to są grupy krwi, ale te antygeny występują na wszystkich komórkach. Dlatego na przykład nie powinno się przeszczepiać wątroby od osobnika grupy A do osobnika grupy B, bo wątroba też ma te antygeny. No, robi się to, bo...
Ale szuka się zgodności.
Szuka się zgodności. Technologia jest dzisiaj taka, że w zasadzie można to pominąć, ale jest to jednak przeszkoda. Lepiej, żeby była zgodność.
A mamy też grupę AB.
Tak, tu wracamy do prac Mendla. Każdy z nas ma każdą cechę determinowaną przez dwa geny. To dwa geny otrzymujemy od swoich rodziców. Jeden od matki, drugi gen od ojca. Jeżeli od matki dostaniemy dominujący gen A, a od ojca dostaniemy dominujący gen B, no to będziemy mieli grupę AB. To jest taka kodominacja.
Czy grupy krwi ewoluowały?
Tak, najstarsza była grupa A. Ona pojawiła się w czasie ewolucji 350 milionów lat temu i pierwsze organizmy, które miały grupę A, to były płazy. Praktycznie wszystkie następne grupy organizmów mają antygeny grupowe. Jest to na ogół A, B zaczął się pojawiać później, z tym, że tu jest taka ciekawa rzecz. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, czyli polimorfizm, taki jak u ludzi, że mamy albo A, albo B, to występuje tylko u ludzi i u małp. Nie ma tak, że mamy psa o grupie A i psa o grupie B. Nie, bo psy mają grupę A na przykład. Królik jest AB, mysz jest AB, wąż jest AB, większość jest AB. Jak to historycznie wyglądało? U człowieka najstarsza była grupa A, potem się pojawiła 0 i B mniej więcej jednocześnie, A zaniknęła i ta A się odtworzyła stosunkowo niedawno, mniej więcej 100 tysięcy lat temu. Czyli tak jak człowiek jako gatunek liczy sobie 200 tysięcy lat, to mniej więcej tyle samo mamy grupy A, B i AB są z nami, tylko ja zawsze się zastanawiam, dlaczego jest tak, że jesteśmy polimorficzni. Podejrzewam, że to jest związane z tym, że różne grupy krwi różnie chronią przed różnymi chorobami.
Jednak.
Tak, tak, no to ja powiedziałem przed chwilą. To są głównie zakaźne choroby. Zakaźne. Przede wszystkim malaria. Dlatego, że malaria ze wszystkich chorób, jakie człowiek zna, malaria jest najbardziej przebiegłym wrogiem. Czymś, czym nasz układ odpornościowy praktycznie nie jest w stanie sobie poradzić. Była, jest i niestety przez jeszcze długi czas będzie niezwykłym zagrożeniem dla ludzkości. W tej chwili na malarię choruje kilkaset milionów ludzi, z czego kilka milionów umiera. No to są to liczby dosyć przerażające. Nie ma dobrej szczepionki. Próbuje się zrobić dobrą szczepionkę na malarię, ale to jest bardzo trudne, bo malaria od chwili, kiedy komar nas ukłuje do momentu, kiedy znika z pola widzenia układu odpornościowego, ma kilka minut. Ona jest taka sprytna, że komar kłuje nas i wstrzykuje nam tak zwane sporozoity malaryczne, które trafiają do naszej wątroby w ciągu najwyżej 6 minut. Przez te 6 minut jesteśmy w stanie z tą malarią powalczyć. Potem jak one się w wątrobie namnożą i wyskoczą z nich w postaci merozoitów, które z kolei wnikną do naszych czerwonych komórek krwi, no to to już jest za późno, bo tych merozoitów są miliardy i nasz układ odpornościowy nie jest sobie w stanie
Ryszard
tego
Kapuściński
poradzić.
W Hebanie znakomicie opisuje ten czas, gdy on chorował na malarię i jest to tak obrazowe, że widać, jak straszna jest to choroba.
Straszność choroby polega na tym, że nagle ogromna ilość obcych nam organizmów pojawia się w naszym układzie odpornościowym. To oczywiście tak jak wirus grypy powoduje skok gorączki do 40 stopni, fatalne samopoczucie. Potem to mamy kilka dni czasu i potem znowu coś takiego następuje jeszcze raz. I tak aż albo my ją, albo ona nas.
Teraz, kiedy jest taka łatwość w podróżowaniu i przenoszeniu się w różne strefy klimatyczne, ta malaria jest jeszcze groźniejsza.
No arcybiskup Hozer przywiózł malarię z Rwandy, prawda? To, że podróżujemy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, klimat się zmienia. Komarów jest coraz więcej i już kraje, które były kiedyś wolne od endemicznej malarii, jak na przykład Grecja, już wolne nie są. Jest tam na tyle ciepło, że już malaria sobie tam bytuje i nie bardzo trudno ją stamtąd wykorzenić.
W którym wieku rozpoczęły się badania nad grupami krwi?
Dokładnie 1901 rok. Karl Landschneider w Wiedniu zrobił taki prosty eksperyment, sprawdzał, czy osocze osób, które z nim pracowały w laboratorium, jak reaguje osocze tych osób z erytrocytami innych osób, które by miał tam zatrudniał. Okazało się, że osocze albo rozpoznaje te krwinki i powoduje tak zwaną aglutynację, to znaczy te krwinki się zlepiają, albo nie. I na tej podstawie nazwał te cechy grupami krwi, ponumerował je 1, 2, 3, 4. No i bardzo był zadowolony, że odkrył coś nowego, że ludzie między sobą różnią się krwinkami. I tutaj przechodzimy do naszego wielkiego rodaka Ludwika Hirschfelda, bo on, będąc jako taki postdoktorski stażysta w Heidelbergu, u profesora von Dungerna, który zajmował się takimi grupami u psów, zapytał się, jak to jest, czy te cechy, które odkrył Landschneider, czyli grupy krwi, czy te cechy są dziedziczne. I badając wielopokoleniowe rodziny, Hirschfeld i von Dungen wykazali, że te cechy się dziedziczą, ponieważ wtedy prace Mendla były z powrotem znane, bo Mendel swoją pracę o dziedziczeniu napisał w 1866 roku, ale nikt w ogóle się tym nie zajmował. Praca legła w mrokach niepamięci, aż dopiero de Vries na początku XX wieku przypomniał, że takie prace są. Hirschfeld znał pracę Mendla, zresztą je cytuje. I ponieważ Mendel używał do nazywania cech symboli literowych A i B, to Hirschfeld również użył tych symboli, przy czym ta cecha, która była częstsza, użył litery A, a ta, która była rzadsza, użył nazwy B. I tak już do dzisiaj zostało. A z kolei O, w Polsce się mówi zero, powinno się mówić O, dlatego że to jest one, czyli bez. Wtedy jeszcze niemiecki był językiem nauki i ta trzecia grupa to jest właśnie one, czyli bez.